Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bo to zdarzenie przeczytane przeze mnie w jednej z książek. Kilka dni temu, pisze ktoś, jadłem obiad u zaprzyjaźnionej rodziny. Kiedy siadaliśmy do stołu, pani domu zorientowała się, że zapomniała kupić owoce. Odwróciła się zatem do jednego ze swoich synów, 14-latka. Powiedziała: Piotruś, złotówka, leć przynieś owoce. Musiałem mieć, pisze ten ktoś, bardzo głupią minę, bo natychmiast wyjaśniła, że w tym domu wszystko odbywa się za opłatą. Dzieci nie wykonują żadnych drobnych prac domowych, jeżeli nie dostaną łapówki. 50 groszy za przyniesienie z kiosku gazety, złotówka za kupienie owoców w sklepie. A ponieważ moja twarz coraz bardziej się wydłużała, dzieci opowiedziały mi, że taki system obowiązuje teraz wszędzie, a przynajmniej w ich kręgach i wśród ich rówieśników. Musiały przysiąc, że mówią prawdę, bo wciąż nie chciałem uwierzyć. I prawdę mówiąc, nadal nie wierzę. Bo gdyby tak rzeczywiście było, uznałbym, że bliski jest koniec świata. Czyżby pieniądz wkradł się już do najmniej nastawionej na zysk komórki społecznej, jaką jest rodzina? O roli pieniądza w naszym życiu można dyskutować nieskończoność. Szczególnie teraz o tym mówimy, bo to ciągłe to wychodzenie z kryzysu, a czy przetrzymamy, a co zrobić. Urodziliśmy się i żyjemy w świecie tak pełnym pieniędzy lub marzeń o nich, że są dla nas już niemal jak powietrze, którym oddychamy. Nasz zbiór przysłów zresztą zawiera mnóstwo powiedzeń, które odnoszą się też do pieniędzy i wynoszą bogactwo jakby na ołtarze. Biednemu zawsze wiatr w oczy, miłość bez pieniędzy wrota do nędzy. Kto ma pieniądze, ma i rozum, za pieniądze ksiądz się modli i tak dalej. Nawet najwybitniejsi myśliciele klękali przed magią bogactwa. To jeden z pisarzy zapewnia, że na dobrym cemencie można postawić dobrą budowlę, ale najlepszym cementem i fundamentem na świecie jest pieniądz. Inny mówi, że podążać tam, gdzie pieniądze, to podążać w dobrym kierunku. Jeszcze inny, nie mniej znany pisarz Calderon dorzuca: złoty klucz otwiera wszystkie zamki. I można by cytować bez końca i nie ma sensu, bo nie ma nic smutniejszego od tych cytatów. Bo wciąż myślę, że chociaż człowiek żyjący w nędzy, w jakichś brakach, traci życie na walkę z tą nędzą, najwyższa wolność polega na tym, że jak pisała święta Teresa, nie pragnąc niczego, posiadamy wszystko. Podziwiam tu także postawę Beethovena, tego jakby laickiego świętego, jakim jest każdy geniusz. Mówił on: nie potrzebuję pieniędzy. Choćbym miał żyć w nędzy, nie oddałbym mojej wolności artysty za wszystkie dobra tego świata. Ale pozostawmy te rozważania na temat roli pieniędzy w naszych czasach, walkach. Wróćmy do punktu wyjścia. Na samą myśl o wtargnięciu pieniędzy do naszych domów robi się człowiekowi już gęsia skórka na plecach. Więc matka ma płacić synowi za to, że pościeli sobie łóżko, a on nie nakryje do stołu, jeśli nie dostanie kilkudziesięciu groszy czy złotych na bilet do kina. Więc to w brzęczącej monecie płacimy teraz za coś, co powinno płynąć z serca. Po wyjściu, jak wspomina ten piszący tę opowieść, po wyjściu od moich przyjaciół długo zastanawiałem się nad przyczyną takiego stanu rzeczy i znalazłem tylko dwie możliwe odpowiedzi. Albo dzieci nie czują się tak naprawdę członkami tej rodziny, albo zostały wychowane w przeświadczeniu, że pracować warto tylko wtedy, gdy otrzymuje się zapłatę. Nie wiem, która z tych dwóch postaw jest groźniejsza. Bo z pewnością trudno zrzucać całą winę na samą młodzież. Te dzieciaki to okropni materialiści. Wszyscy jesteśmy materialistami z natury. Ale niektórzy z nas zostali wychowani na ideałach, a inni na łapówkach. W moich dziecinnych latach byłoby dla mnie nie do pomyślenia, gdyby ktoś proponował mi pieniądze jako zachętę do działania. Nigdy nie usłyszałem obietnicy: jeśli przyniesiesz dobre świadectwo, dostaniesz rower. Nigdy nie oczekiwałem, że na świętego Mikołaja otrzymam takie dary, że święty Mikołaj okaże się bardziej szczodry, jeśli będę miał piątki, a nie trójki. Nauka była częścią naszego życia i duma ze sprawienia radości rodzicom stanowiła dostateczną nagrodę do starania się o dobre stopnie, a i nasze ambicje tu grały rolę. I sądzę, że podobnie działo się w domach moich kolegów, koleżanek. Dopiero to pokolenie naszych siostrzeńców zaczęło działać jakby inaczej. Zaczęliśmy zauważać większą rolę obietnic jako czynnika dopingującego i stwierdziliśmy, że ich wyniki były znacznie gorsze od naszych. Bo czy można walczyć z równym entuzjazmem o rower i o radość błyszczącą w oczach matki, czy dumę w oczach ojca? Ktoś wspomina, pamiętam jeszcze mój niepokój w przeddzień świętego Mikołaja, gdy miałem 12 czy 13 lat. Wiedziałem, że już wtedy, że święty Mikołaj to byli moi rodzice i że muszę bardzo uważać, żeby nie prosić ich o coś, czego nie mogli mi podarować. A owej zimy na witrynach sklepów królowały cudowne klocki Lego. Przeprowadziłem rachunek i uznałem, że 32,50 zł było kwotą, na którą moi domowi najbliżsi, ten święty Mikołaj, mogli sobie pozwolić. Więc poprosiłem świętego Mikołaja o klocki. Ale kilka dni później, podziwiając po raz kolejny za szybą wystawy te wymarzone klocki, zorientowałem się, że nie dostrzegłem przecinka, że nie kosztują one 32,50, tylko 325 złotych. Szaleństwo. Prawie tyle, co pół miesięcznej pensji mojego ojca wtedy. Przez 2 kolejne tygodnie powtarzałem od rana do wieczora, że te klocki wcale mi się nie podobają, że właściwie to nadają się dla młodszych dzieci, że namyśliłem się i wolę książeczkę z serii takiej, z których każdy z tomów kosztował 3,50. Ale okazało się, że tylko pogorszyłem sprawę, gdyż święty Mikołaj przyniósł mi i klocki, i książeczkę. Poczułem wtedy tak głęboki wstyd, że te klocki wyjąłem może raz czy dwa razy w życiu. A ta książeczka została wiernym towarzyszem mojego serca. Nigdy te 300 złotych nie zostało wydanych, jeśli o mnie chodzi, tak dobrze. I zrozumiałem, że stopień szczęścia ma niewiele wspólnego z wysokością kwoty, za którą zostaje coś nabyte. Dlatego mogę tylko współczuć dzieciom, które znają dzisiaj, jedynie wartość pieniężną rzecz. Od kilku dni, mówi ktoś, pobolewa mnie żołądek. Lekarz mówi, że to niestrawność. A ja myślę, że zaszkodził mi ten owoc, do którego dorzucono złotówkę tego podatku od egoizmu, kiedy mama mówiła, że by ten ktoś poszedł i przyniósł owoce, o których zapomniałam. I myślę sobie, że to, co dziś przeżywamy, co do tych pieniędzy, jak my będziemy żyli i co to będzie, to jeszcze jedno niewolnictwo. Wątpię, czy całej filozofii świata uda się znieść niewolnictwo, co najwyżej zmieni się jego nazwa. Jestem w stanie wyobrazić sobie formy niewoli gorsze od naszych, bo bardziej zdradzieckie. Może uda się przekształcić ludzi w maszyny, zadowolone i bezmyślne, które się mają za wolne, będąc ujarzmione. Może rozwinie się w nich, nie dając im wolnego czasu i ludzkich przyjemności, zamiłowanie do pracy tak wściekłe, jak pasja wojny. Od tej niewoli ludzkiego ducha albo wyobraźni wolę jednak nasze niewolnictwo faktyczne. Tak pisał przed wiekami człowiek, kiedy jeszcze było niewolnictwo. Rzymski cesarz Hadrian. Ale czyżby naprawdę świat był dzisiaj bardziej wolny niż za tych jego czasów? Czy podążamy ku wolności? W Rzymie epoki cesarstwa na pięciu ludzi uważających się za wolnych przypadało 95 niewolników. Czy dzisiaj zwiększyła się liczba osób, które są rzeczywiście panami samych siebie? Trudno odpowiedzieć przecząco na wszystkie pytania. Jestem przekonany o tym, że świat zmierza ku lepszemu, chociaż utyka po drodze, powiedzmy to. Idzie ku lepszemu, ale nie można zauważyć, że kroczy bardzo powoli i że chociaż znikły baty i łańcuchy u kostek, to człowiek pozostał przykuty do wielu rzeczy bardziej niż przypuszcza. Jest niewolnikiem człowiek skrępowany przez wolność, która nie służy mu do niczego, gdyż wolność nie stanowi wartości samej w sobie. Na nic nie posłuży nam wolność myśli, jeśli po jej uzyskaniu przestaniemy myśleć. Wolność poglądów, jeśli po jej uzyskaniu będziemy tylko wyrażać poglądy na temat drużyn piłki nożnej. Wolność budowy życia, jeśli po jej uzyskaniu popadniemy w rutynę. Czyż nie jest to tak w tej dzisiejszej Polsce naszej, kiedy odzyskaliśmy wolność? Jest niewolnikiem człowiek skuty łańcuchem braku kultury i ten, kto traci całe swoje życie przy pracy, której nie potrafi pokochać. Co oznacza, że połowa współczesnych ludzi to niewolnicy. Na co przyda się umiejętność czytania temu, kto będzie czytał tylko programy telewizyjne? Jak będzie mógł pokochać swoje zajęcie ktoś, kto je z trudem znosi? Czym różni się od niewolnika człowiek, który każdego ranka wychodzi do pracy tylko dlatego, że na nim taki obowiązek spoczywa? Jest niewolnikiem ten, kto ulega własnym lękom, nałogom i wadom, kto ubierając się rozważa tylko takie stroje, które się nosi, kto musi kupować modne sprzęty, obrazy, jeśli nie ma samochodu, jaki przystoi jego stanowi, kto chodzi do kina i ogląda w telewizji programy, które się ogląda. Jest niewolnikiem, kto żyje w okowach pracy, kto traci zdrowie na zarabianie tylko pieniędzy, które później, za późno, wyda się na odzyskiwanie zdrowia. Kto tak bardzo walczy o to, żeby zapewnić lepsze życie swoim dzieciom i żonie, że zapomina o zapewnieniu im swojej miłości i obecności. Jest niewolnikiem, kto nie posiada samochodu, natomiast samochód posiada jego. Komu ciążą u kostek żelazne kule, rat, za dom, za lodówkę, za wszystko, bez czego nie mógłby żyć, za wszystko, z czym tak naprawdę Nie ma czasu na życie. Jest niewolnikiem każdy mężczyzna, którym rządzi kobieta, i każda kobieta, którą rządzi mężczyzna. Są niewolnikami ludzie mylący małżeństwo z uległością. Rodzice wychowujący dzieci nie po to, by korzystały z życia, ale żeby oni, rodzice, mogli z nich korzystać. Dzieci, które mylą wolność z prawem do zadawania cierpienia rodzicom. Oznacza to, że wszyscy jesteśmy niewolnikami. Posiadamy w duszy spore połacie niewoli, a najgroźniejsze jest to, że do tego stopnia przywykliśmy do naszych łańcuchów, że przestaliśmy je dostrzegać. Wolność jest czymś zbyt ogromnym, żebyśmy nie szukali jej, gdy jej zabraknie, lub żebyśmy trwonili ją, kiedy jest w naszych rękach. Lecz nie ma nic trudniejszego do przeżycia niż prawdziwa wolność, jakże bardziej niewygodna od naszych głupich niewoli. Jesteśmy wolni po to tylko, żeby być bardziej godnymi, żeby mocniej kochać i lepiej tworzyć, nie żeby leżeć brzuchem do góry i gapić się w niebo. Wolny jest ten tylko, kto posiada duszę napiętą i zwróconą ku czemuś większemu niż on sam. Wielu ludzi mówi, że oddaliby życie za zdobycie wolności. Niewielu jest gotowych na wykorzystanie wolności do budowy swego życia. Być może największą niewolą naszego wieku jest podwójne bezrobocie. Bezrobocie tych, którzy nie znajdują pracy, chociaż chcą pracować. I bezrobocie tych, którzy mają pracę, lecz nie spełniają się w niej i nie potrafią jej pokochać. Zawsze błogosławię Boga za to, że zesłał mi pracę, którą wykonuję, którą wykonywałbym nawet wtedy, gdybym nie otrzymywał zapłaty. Kto posiada taki skarb, jest zaiste wybrańcem losu. A kto nie może robić tego, co kocha, ma jeszcze możliwość pokochania tego, co robi. To trudniejsze, ale możliwe, bo koniec końców każda praca wzbogaca tego, kto potrafi włożyć w nią pasję. Najpiękniejsza sprawa jest taka: mogą ci odebrać wolności zewnętrzne, lecz nikt nie jest w stanie spętać duszy zdecydowanej być wolną. Mogą ci odebrać chleb, ale nie marzenia, pieniądze, ale nie nadzieję i odwagę. Mogą piętrzyć przed tobą góry problemów, ale jeśli je pokonasz, znajdziesz się na szczycie.